Maksym uchylił luk. Wystawił głowę i z obawą popatrzył w niebo. Było tutaj niskie i jakieś takie twarde. Bez tej lekkomyślnej przejrzystości sugerującej bezmiar kosmosu i mnogość zamieszkanych światów. Najprawdziwsza biblijna opoka, gładka i nieprzenikliwa. Opoka ta niewątpliwie opierała się na mocarnych ramionach miejscowego atlasa i równomiernie fosforyzowała. Poszukał wzrokiem dziury w zenicie, którą wybił statek, lecz jej nie było. Rozpływały się tam tylko dwa duże czarne kleksy, jak krople tuszu w wodzie. Otworzył pokrywę luku na oścież i zeskoczył w wysoką, suchą trawę. Powietrze było gorące i gęste. Pachniało kurzem, starym żelazem, rozgniecioną roślinnością, życiem. Śmiercią też pachniało, dawną i niezrozumiałą. Trawa sięgała po pas. Niedaleko ciemniały zarośla, sterczały jakieś smętne, pokrzywione drzewa. Było prawie jasno, jak w księżycową noc na ziemi, ale bez żadnych cieni, bez księżycowej błękitnej mglistości. Wszystko wydawało się szare, zapylone, płaskie. Statek tkwił na dnie ogromnego krateru o stromych zboczach. Okolica wyraźnie unosiła się ku rozmytemu horyzontowi. Opodal płynęła rzeka, wielka i spokojna. Toczyła wody na zachód, w górę po skłonie leja, co było dziwne. Maksym obszedł statek, wiodąc ręką po zimnej, nieco wilgotnej burcie. Znalazł ślady uderzeń tam, gdzie się ich spodziewał. Głębokie, nieprzyjemne wgniecenie pod kręgiem indykatora. Wtedy pojazd kosmiczny niespodziewanie podskoczył i przechylił się na bok. Także autopilot się obraził i on musiał pospiesznie przejąć stery. Szczerba koło prawego wizjera, to 10 sekund później, kiedy statek położył się na dziobie i oślepł z jednej strony. Znów spojrzenie w górę. Czarne kleksy były teraz ledwo widoczne. Uderzenie meteorytu w stratosferze. Prawdopodobieństwo 0,00, ale przecież każde prawdopodobne wydarzenie kiedyś może się ziścić. Maksym ponownie wszedł do kabiny, przełączył system na autonaprawę, uruchomił laboratorium, a potem skierował się ku rzece. Przygoda, jasne, ale i tak rutyna, nuda. U nas w GSZ nawet przygody są rutynowe. Zagrożenie meteorytowe, zagrożenie promieniowaniem, awaria podczas lądowania, meteoryty, promieniowanie, takie tam perypetie. Wysoka, krucha trawa chrzęściła pod nogami. Kujące rzepy czepiały się szortów. Z brzęczeniem nadleciała chmara owadów, skłębiła się przed jego twarzą i odleciała. Dorośli, poważni ludzie nie wstępują do grupy swobodnego zwiadu. Mają swoje dorosłe, poważne sprawy. I wiedzą, że te wszystkie obce planety są w istocie monotonne i męczące. Monotonno męczące. Męcząco monotonne. Rzecz jasna, jeśli masz 20 lat i w sumie niczego nie umiesz, jeśli nawet nie wiesz, co chciałbyś umieć i nie nauczyłeś się do tej pory cenić tego, co masz najcenniejsze, czasu. Jeśli nie masz szczególnych zdolności, nawet w śladowym stopniu. Jeśli dominantą twojej istoty, tak jak i 10 lat temu, nie jest głowa, lecz wciąż są nią ręce i nogi. Jeśli naiwnie uważasz, że na nieznanych planetach można znaleźć skarb nieosiągalny na Ziemi, jeśli... Wtedy tak, naturalnie. Weź katalog, otwórz go na dowolnej stronie, tknij palcem w jakąkolwiek linijkę i leć. Odkryj planetę, nazwij ją swoim imieniem, sporządź fizyczne charakterystyki, walcz z potworami, jeśli takowe będą. Nawiązuj kontakty, jeśli będzie z kim. Baw się w Robinsona, jeśli nikogo nie znajdziesz. I oczywiście wszystko z pożytkiem. Podziękują, powiedzą, że wniosłeś cenny wkład. Wezwie cię na szczegółową rozmowę jakiś znany specjalista. Uczniowie, szczególnie ci kiepscy z młodszych klas, będą na ciebie patrzeć z szacunkiem, ale nauczyciel podczas spotkania zapyta tylko: jeszcze w GSZ? I skieruje rozmowę na inny temat. A jego twarz będzie wyrażała smutek i zawstydzenie, bo poczuje się odpowiedzialny za to, że wciąż tkwisz w miejscu. A ojciec powie: i niepewnie zaproponuje ci stanowisko laboranta. A mama: Maksik, przecież ty w dzieciństwie nieźle rysowałeś. A Olek powie: ileż można, przestań się uśmieszać. A Jenny powie: poznajcie się, to mój mąż. I wszyscy będą mieli rację, wszyscy, poza tobą.